Przy mikrofonie Michał Trela, za nami cała 25. kolejka Ekstraklasy, za nami też pierwszy etap rundy wiosennej i taka jedyna naturalna przerwa w drugiej części rozgrywek, bo zaczyna się przerwa na mecze reprezentacji, więc o tym, co w ten weekend, ale też siłą rzeczy o tym, co zbiorczo w ostatnich tygodniach działo się z drużynami, o tym, co może się z nimi dziać na finiszu sezonu w ostatnich kolejkach. Porozmawiam tradycyjnie z Grzegorzem Wojtowiczem. Cześć.
Cześć, witam wszystkich.
Chciałbym zacząć od takiego może zbiorczego tematu, bo tak jak zasygnalizowałem, to jest jedyna wiosną przerwa na kadrę. Inaczej jest kalendarz ułożony, jeśli chodzi o jesień i wiosnę, nierównomiernie. Jesienią co chwilę liga jest przerywana trzema przerwami na kadrę, więc prezesi, dyrektorzy sportowi mogą się namyślić czasem, jeśli wyniki ich nie zadowalają i gra, że może jeszcze dadzą szansę trenerowi do następnej przerwy na kadrę, zobaczą, jaki będzie rozwój wypadków. Wiosną tak naprawdę jedyny moment, kiedy można coś w miarę naturalnie jeszcze zmienić, poprawić, jest właśnie teraz. I w ostatnich tygodniach o wielu drużynach rozmawialiśmy, że są w dołku, są w kryzysie, że nie punktują tak, jak by oczekiwały. Natomiast mam wrażenie, że w tej ostatniej kolejce poprzedzającej rundę wszyscy trenerzy, którzy byli potencjalnie zagrożeni, jakoś się uratowali, jakoś te kryzysy zażegnali, więc jak oczywiście nikomu nie życzymy utraty pracy, natomiast wiemy też, jak wygląda piłkarska rzeczywistość i ile tych zmian jest, że zawód trenera jest taki bardzo niestabilny. Więc chciałbym spytać, czy twoim zdaniem po tych 9 meczach z tego weekendu mamy jeszcze w Ekstraklasie jakiś na tyle gorący stołek, że coś się może wydarzyć w najbliższych dniach w tej przerwie na kadry, czy za 2 tygodnie przystąpimy do rozgrywek w takim samym zestawieniu z jedną zmianą tej wiosny? Ta jedna zmiana się już dokonała w ŁKS-ie, natomiast czy wszyscy pozostali wytrzymają ciśnienie twoim zdaniem?
Ja myślę, że tak. Myślę, że nie będzie żadnej zmiany na stanowisku trenera podczas tej przerwy. Aczkolwiek ty mówiłeś, że w tej ostatniej kolejce się ci najbardziej zagrożeni obronili. Myślę, że to tak całkiem nie do końca jest, bo dla mnie tak szczerze mówiąc było dwóch trenerów, którzy mogli się czuć lekko zagrożeni, może nawet nie lekko, a niektórzy bardziej, czyli Jacek Zieliński z Krakowi i Aleksander Wukowicz z Piasta. Myślę, że Aleksander Wukowicz obronił się w tygodniu, wygrywając zaległy, trwający 75 minut mecz z Puszczą Niepołomice. To było takie, jak gdyby chyba dla niego kluczowe dla klubu zwycięstwo. Oczywiście Piast jeszcze nie jest utrzymany, ale to ta wygrana pozwoliła złapać taki oddech i przynajmniej uspokoić atmosferę. Natomiast też nie do końca jestem przekonany, czy gdyby Michał Rakoczy w 90 minucie nie zapakował piłki pod poprzeczkę na 2-2 w meczu z Wartą, czy w Krakowi nie byłoby jakiejś roszady, a na pewno by się przynajmniej o tym przez parę dni mówiło. Teraz myślę, że też się mówi, jak obserwuję nastroje kibiców Krakowi, to tak myślę, że 90% jest za zmianą, ale myślę, że do tej zmiany nie dojdzie.
No właśnie, bo powiedziałem, że się obronili, no i Jacka Zielińskiego tutaj też głównie miałem na myśli, bo rzeczywiście tak koło 90 minuty, może trochę wcześniej, myślałem sobie, że no to się już dzieje, że to ta porażka z Widzewem w tym prestiżowym też dla prezesa meczu, ale no nie sprowadzajmy wszystkiego do jednego meczu, w ogóle cały ten rozwój sytuacji od 6-0 z Radomiakiem na starcie wiosny, no to się składa wszystko przeciwko trenerowi, że do tej zmiany może dojść i ja mam tutaj poczucie, że ten gol Rakoczego może bardzo wiele zmienić, bo jednak to jest kolejny remis rozczarowujący, ale przy remisie no to można rozmawiać o tym, że Krakowia w tym meczu miała wiele sytuacji, że to był znowu taki typowy, można powiedzieć, mecz Krakowi z tego sezonu, czyli można było z tego wycisnąć więcej. Koniec końców trzeba się cieszyć z remisu, ale oczywiście się nie cieszą. Bardzo wiele mówiło się o tym remisującym Piaście Gliwice jesienią, tymczasem Krakowia w tej kolejce zrównała się już z Piastem pod względem liczby remisów. 13. Ten rekord historyczny Pogoni Szczecin 19 jest do pobicia dla obu tych drużyn. Oczywiście musiałyby 6 razy zremisować w 9 kolejkach, no ale to jest do zrobienia. Często tak wychodzi, że Krakowia jako taki klub znajdujący się no nie bezpośrednio w strefie spadkowej, ale też nie w walce o czołową szóstkę, jest u nas na dole. Więc skoro do tego, że mówimy o niej jakoś na końcu, dlatego chciałbym, żebyśmy może dzisiaj zaczęli od tego meczu właśnie, od Krakowi z Widzewem, skoro już ten temat poruszyliśmy, bo mówisz o nastrojach, które są wśród kibiców Krakowi, takie, żeby zmieniać. Mówi się wiele o stagnacji. Nie jest dobra w ogóle atmosfera wokół piłkarskiej części Krakowi teraz. To znaczy, klub stara się w ten rok wejść w miarę z taką jakąś marketingową ofensywą, jak na Krakowie dawno niewidzianą. Nie pomagają w tej kwestii trybuny, ale to jest inna sprawa, natomiast drużyna nie nadąża za tym, trochę nie wpisuje się w to i ja mam dużo skojarzeń, jak sobie na pewno przypominasz, z ostatnim sezonem Jacka Zielińskiego w Krakowi za pierwszym podejściem, kiedy też się mówiło, że jest w tej drużynie znacznie więcej potencjału piłkarskiego, że ma niezłe momenty, że często wyniki są lepsze niż gra, ale tamten sezon się zakończył na 14. miejscu. To było ostatnie bezpieczne miejsce wówczas. No i doszło do zmiany trenera po tamtym sezonie, też takiej nieoczywistej, ale ja jak sobie odtwarzam w pamięci ten sezon sprzed 7 lat, to mam bardzo wiele skojarzeń.
Tak, i to jeszcze był sezon chyba w życiowej formie, znaczy przynajmniej w Polsce był Krzysztof Piątek, no bo potem jeszcze miał sezon we Włoszech,
Nie,
gdzie.
no jeszcze życiowa forma piątka to jednak
A
nastąpił
nie,
sezon już u
przepraszam,
Michała
oczywiście.
Probierza.
Tak,
Tak.
przepraszam. Ale to była Krakowia jeszcze taka, która wcześniej zajęła wysokie miejsce i grała bardzo efektownie, i potem nastąpił w następnym sezonie taki totalny zjazd, i taka, no jest trochę sporo takich trochę analogii, jeśli chodzi o tą pracę Zielińskiego, że wchodził w trudnych momentach, opanowywał sytuację, potem był taki okres stabilizacji na niezłym, a momentami bardzo dobrym poziomie, i kolejny sezon taki, który cały czas. Wydaje się, że już muszą odpalić, że wszystko jest okej, okay, a to wszystko toczy się w takim zwolnionym tempie. Ta drużyna nie może złapać jakiegoś rytmu.
Też
Krakowia
się
nie.
wetnę się nawet
No,
jeszcze, wtedy
no.
też była wygrana 6-0 w tamtym sezonie, wtedy z Koroną Kielce, co
Tak.
też jest dla mnie takim, no właśnie, że zdarza się jeden taki dzień, że im wszystko wyjdzie na raz i to pokazuje, jaki jest niby potencjał w tej drużynie, tak jak tu z Radomiakiem, no ale za tym meczem nie idą kolejne i dlatego jest wiele analogii moim zdaniem, także w tym właśnie jednym spektakularnym wyskoku.
Ja też się tak zastanawiam, z czego to się bierze, bo Krakowia nie gra jakoś źle, tragicznie. Naprawdę w tych meczach wiosennych, oczywiście oprócz tego Radomiaka, praktycznie każdy z nich mogła wygrać. Każdym można nawet powiedzieć, że zasługiwała na zwycięstwo, mniej lub bardziej, ale zasługiwała, i zawsze czegoś brakuje. Jak skuteczność jest w miarę niezła, nawet jak tutaj, no bo dwie bramki u siebie, to się powinno wygrać, to wtedy rywal strzela dwa gole. Jak po prostu gra się dobrze z tyłu, no to z przodu nic nie wpada. I zawsze czegoś brakuje. Nie, myślę, że nikt tego nie wie, na przykład dlaczego ta Krakowia tak właśnie gra, dlaczego są takie momenty, że 20 minut meczu z Widzewem, kontrola gry, szybko strzelony gol, Widzew praktycznie nie istniał na boisku, i potem błąd bramkarza, i nagle drużyna oddaje inicjatywę Widzewowi. W drugiej połowie próbuje, też ma inicjatywę. Widzew przeprowadza w zasadzie jedną akcję, jakieś rykoszety w polu karnym, zamieszanie, gol. No, pokazała tu Krakowia charakter, wyciągnęła remis. Michał Rakoczy, który dostał takiego, nie mówię, że pstryczka w nos, no ale Jacek Zieliński mówił, że posadził go na ławce, bo chciał trochę presji z niego zdjąć, odbudować go, i chyba to był dobry ruch, bo wreszcie Michał podejmował dobre decyzje. To wejście naprawdę z jego strony było dobre. Nie wiem, jak on by wyglądał od pierwszej minuty, no ale o tym się nie przekonamy. Natomiast ma na czym Michał Rakoczy budować. Natomiast no, jeśli chodzi o tą Krakowię, to no, po prostu cały czas jest to dla mnie drużyna zagadka. Niby jest tam potencjał, niby wszystko jest na to, żeby grać w środku tabeli, bo ja nie mówię, że tam jest potencjał na wielkie granie, ale tam jest no, potencjał na środek tabeli, a nie na to, żeby drżeć o to, że Puszcza Niepołomice jest już coraz bliżej, i i patrzeć nerwowo w terminarz, zastanawiać, ile jeszcze punktów trzeba zdobyć, żeby się utrzymać.
Tak, ja też myślę, że tego momentu paniki prezesów i dyrektorów sportowych nie ma. Także głównie z tego powodu, że mamy taką specyficzną sytuację, że drużyny będące na pograniczu strefy spadkowej, Korona Kielce i Puszcza Niepołomice, no idą łeb w łeb, ale to jest dodawanie po punkciku, bo jak prześledzimy, Puszcza nie wygrała w tym meczu jeszcze, w tym roku jeszcze ani jednego meczu. Dokłada remisy, często sensacyjne i spektakularne, ale remisy. Korona Kielce wygrała jeden mecz, ten pierwszy z ŁKS-em, też wyszarpany w samej końcówce. To było ponad miesiąc temu już. Tym jednym meczem Korona doskoczyła do Puszczy, bo przypomnijmy, Korona zimowała w strefie spadkowej i od tego czasu przez miesiąc oni dokładają ewentualnie po punkciku albo nic nie dokładają. I to pozwala takim drużynom jak Piast, jak Krakowia, jak Warta, jak poniekąd Radomiak, który się odbił po fatalnym początku, ale pozwala w miarę spokojnie spać. Przy czym myślę, że to jest o tyle złudny spokój, że mimo wszystko ta Korona i Puszcza jest 9 kolejek do końca. One kiedyś muszą wygrać mecz, nawet jeśli prawdopodobne jest bardzo, że któraś z tych drużyn spadnie z ligi. No, ale kiedyś któraś wygra. I nagle zapunktowanie za trzy przez którąś z nich sprawi, że wszyscy się znajdą tak strasznie blisko, nie wszyscy, ale te drużyny, o których mowa, znajdą się tak strasznie blisko strefy spadkowej, że ten moment paniki jeszcze przed nami jest. I to, że się właśnie w tej kolejce nic takiego nie wydarzyło, że Puszcza i Korona dołożyły po punkcie, też trochę tego spokoju daje. Ale właśnie te drużyny od Krakowi w dół to są 4 punkty nad strefą spadkową i to jest taki no, bardzo pozorny spokój, bo bazujący na tym, że Puszcza czy Korona nigdy nie wygrają już meczu, a kiedyś wygra. No i też myślę, że Jacek Zieliński tym przetrwa, ale no myślę, że tak jak Aleksander Wukowicz przed tygodniem, przed meczem z Puszczą Niepołomice uderzał w takie tony, że no muszą wejść w tryb walki o utrzymanie. No, cokolwiek to znaczy, ale mniej więcej czujemy, co to znaczy. No, maksymalne uproszczenie gry, walka, piana na ustach i takie myślenie tylko o wyniku. W Krakowi tego typu narracja też chyba jest czas, żeby się pojawiła, bo to jest taki sezon, który ma potencjał, żeby się skończyć fatalnie, mimo że teoretycznie, jak się ogląda mecze, no to znajdziemy spokojnie więcej niż trzy słabsze drużyny niż Krakowia w
Tak, no,
Ekstraklasie.
ja Krakowią specjalnie nie przemawia terminarz. Teraz też jest przerwa na kadrę, ale taka dla Krakowi też nie, może to być szansa, ale niekoniecznie, bo Krakowia wbrew pozorom jest klubem, który dostarcza chyba w Ekstraklasie w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o reprezentantów. Trener Zieliński nawet nie zaplanował sparingu na tą przerwę, bo mówi, że zostanie z 11 ludźmi do treningu i nawet za bardzo nie miałby z kim grać w takim sparingu, więc to nie jest też taki moment, że dobra, zbieramy się, ćwiczymy na tą, mobilizujemy się, naprawiamy jakieś rzeczy. To będzie po prostu taki o tydzień, jeden na przetrwanie, a drugi to już normalny mikrocykl treningowy i to jeszcze z odbudowywaniem, czekaniem na to, że nikt na meczu, na zgrupowaniu kadry jakiejś kontuzji nie dostał. Potem jest wyjazd do Szczecina, no też raczej, no wiadomo, punkty można zdobyć wszędzie, no ale taki mało optymistyczny, więc tam za chwilę rzeczywiście może już być taki styk bezpośredni, bo 4 punkty to jest jeszcze jedna kolejka, no ale rzeczywiście ten tryb już Krakowia też powinna powoli wchodzić, zwłaszcza, że dużo meczów z czołówką i tych meczów takich, których można liczyć na punkty, czyli puszczał siebie ŁKS, no i Górnik to są takie już po prostu tych meczów jest, tu już się nie można pomylić, bo się liczyło, a zrobimy punkty z Wartą, zrobimy z Widzewem, no zrobiło się tylko po jednym punkcie, tylko jeden punkt w tych 2 meczach, więc tu już ten margines błędu jest taki naprawdę bardzo minimalny. No także no, Krakowia myślę, że się jeszcze jakoś tam ogarnie. Nie widzę tego zespołu, żeby spadł, ale trochę nerwów może być.
Tak, no to znaczy ja o tyle na ten terminarz nie patrzę jakoś, że Krakowia będzie miała wielki problem. Oczywiście on nie jest sprzyjający, Ale jak patrzę, że mają wyjazdy na Pogoń Szczecin, Jagiellonię Białystok, Lecha i Śląsk, czyli cztery zespoły na
Kurczę.
wyjazdach ze ścisłej czołówki, to mimo wszystko Cracovia nie jest dla mnie takim zespołem, że widzę te cztery wyjazdy i sobie myślę, a nie, to zero punktów. Nie, ja myślę, że oni są w stanie przywieźć ze dwa, trzy remisy z tych meczów. Inna sprawa, no nie widzę, że któryś z nich wygrywają. Może się zdarzyć, ale to jest po prostu zespół, który jest w stanie zremisować. Nie musi czegoś takiego przegrać. I to jest, jeśli liczymy, że trzeba zrobić gdzieś 9-10 punktów w przypadku Krakowi, żeby mieć te 37, 38 i liczyć, że to wystarczy, powinno, no to przy uciułaniu jakichś takich niespodziewanych punktów, no to te mecze z ŁKS-em u siebie, z Puszczą u siebie, wyjazd do Ruchu w ostatniej kolejce, gdzie no nie życząc niczego Ruchowi, ale może się okazać, że to będzie już zdegradowany Ruch, więc jeśli by Cracovia była z nożem na gardle, też by to była dla niej sprzyjająca okoliczność. Oczywiście może się okazać, że to będzie bezpośredni mecz o utrzymanie i to, że to będzie strasznie trudny mecz, jeśli Ruch się dźwignie, ale no jak dla mnie mimo wszystko, tym, że Cracovia dużo remisuje, z jednej strony wpędza się w problemy, ale z drugiej no jednak ciuła te punkty tak, że myślę, że się dotoczy jakoś do mety. Chciałbym tylko ciebie jeszcze o Widzew spytać, bo słyszałem wypowiedź trenera Myśliwca po meczu. Jak zwykle taka osobliwa, dość nietypowa, mówi, że szukał winy u siebie. Jak zwykle tym razem chodziło o to, że być może zawodnikom powiedział, znaczy zasugerował zbyt prostą grę i przez to oni zbyt pochopne rozwiązania wybierali, że było mniej takiej gry typowej dla Widzewa. Czy twoim zdaniem rzeczywiście coś w tym jest, że Widzew na własne życzenie te punkty stracił, czy Widzew już jest w takim miejscu, że jednak zrobienie punktu na Krakowi można mówić w jego przypadku, że to jest strata punktów?
Ja myślę, że nie, trener tutaj też przesadził. To nie było też tak, że. Znaczy, on mówił, że tam trenowali dużo w tygodniu, za dużo trenowali takiej bezpośredniej gry i że przegrywali te pojedynki. Ja nie wiem, czy aż tak bardzo przegrywali. Na pewno Faty źle weszli w mecz. Te pierwsze 20 minut było słabe, a potem grali tak jak Widzew. No ja nie uważam, żeby Widzew był na takim etapie, że on będzie co tydzień prezentował bardzo fajną grę i będzie dominował w każdym meczu. Tam też no nie czarujmy się, no to nie są też piłkarze wybitni. Można dużo rzeczy nadrobić właśnie organizacją gry, zaangażowaniem, mobilizacją, ale to też jak się tak weźmie, to każdego piłkarza osobno i zacznie oceniać jego atuty, jego poziom, a także jego karierę dotychczasową, to co on prezentował, no to nie czarujmy się, no nie są to nawet na ekstraklasę jakieś wybitne kariery piłkarskie, wybitni zawodnicy, tacy w większości solidni, każdy ma jakieś wady, więc to nie jest tak, że sobie trener myśliwiec wymyśli jakiś wspaniały system gry, który mu będzie co tydzień funkcjonował, bo tak nie będzie. No. Raz będzie lepiej, raz gorzej. Tutaj myślę, że wyciągnęli z tego maksa. Zresztą on sam przyznał, że Widzew za bardzo nie zasłużył na zwycięstwo, natomiast miał żal o tym, że do tego, że po prostu dostali prezent w postaci tej bramki na 2-1 i skoro taki prezent dostali, to powinni go utrzymać, ale tam też chyba były jakieś problemy ze zmianami, jakieś skurcze. On też narzekał, że za późno trochę ze zmianami zareagował i być może dlatego ta końcówka, już sama ta końcówka, to bronienie tego prowadzenia tak w wykonaniu Widzewa trochę rozpaczliwie wyglądało, bo ta bramka Rakoczego wisiała w powietrzu, tam już wcześniej było jedno wielkie takie zamieszanie, mogło coś wpaść, więc to nie było tak, że od Krakowia po prostu w akcie rozpaczy wyrównała, tylko tak troszkę się na tą bramkę zanosiło.
Często mówiliśmy w poprzednich latach, że w Ekstraklasie nie ma środka tabeli, albo walczysz o puchary, albo walczysz o utrzymanie. A w tym sezonie mam wrażenie, że tak nie jest, że właśnie ten początek rundy wiosennej wykreował nam aż pięć zespołów, które bym zaliczył do takiego środka tabeli, mniej lub bardziej solidnego, ale drużyny takie jak Górnik, Stal, Zagłębie, Widzew, Radomiak. To są zespoły raczej takie, które nie będą miały nic wspólnego z walką o utrzymanie, że jednak jest tam za dużo jakości. Za często im się zdarzy dobry mecz, żeby mieć jakieś większe problemy, ale też zbyt często im się zdarzają słabe mecze, żeby wbijać się do czołowej szóstki. Przy czym w Górniku Zabrze te słabe mecze się raczej ułożyły wszystkie na początku sezonu. Oni ciągną ogon z nieudanego startu, bo poza tym to można ich uznać za zespół aspirujący nawet do tej czołowej szóstki. Ale zmierzam do tego, że Widzew, jeśli by dojechał do mety w takim kształcie, w takim miejscu, jak jest teraz, to mógłby mówić o naprawdę dobrym kolejnym kroku w rozwoju tego klubu, bo jak popatrzymy, z kim Widzew wchodził do Ekstraklasy, że Miedź Legnica się teraz bije w środku, no nie w środku, ale bije się o miejsca barażowe w pierwszej lidze bez jakichś większych szans na bezpośredni awans, czyli ma mizerne perspektywy na grę w Ekstraklasie. Korona Kielce no walczy o przetrwanie drugi rok z rzędu, a Widzew no właściwie można powiedzieć modelowo w miarę spokojne z nerwami w drugiej części sezonu, ale jednak w miarę spokojne utrzymanie w pierwszym sezonie, teraz awans do solidnego środka tabeli, no i takie powolne rośnięcie, stawianie kolejnych kroków, więc jak dla mnie mecz z Krakowią to nie jest nic, co się tutaj nie mogło wydarzyć. Jakby Widzew jest dla mnie taką umiarkowanie pozytywną historią z tego sezonu, czyli klub, który robi progres, nie taki jak Jagiellonia i Śląsk, ale jednak robi. Natomiast zaczęliśmy od tego, że Jacek Zieliński i Aleksander Wukowicz w tym tygodniu się jakoś obronili. Natomiast ja bym do tego grona dorzucił Kosteru Niajcia. Nie wiem, na ile było prawdopodobne to, że on w przypadku przegranej z Piastem straciłby pracę. Natomiast skutkowałoby to tym, że Legia wypadłaby poza czołową szóstkę, że do tej czołowej szóstki wdarłby się Górnik, Legia byłaby siódma, że strata do lidera wynosiłaby już 10 punktów. No to wszystko, biorąc pod uwagę też format Legii, w ogóle społeczność wokół Legii oczekiwania, to sprawiałoby, że byłaby to bardzo gorąca przerwa na kadrę, więc też arcyważną wygraną w tej kolejce odniosła Legia, to zwycięstwo z Piastem, sprawiające, że Legia też wciąż utrzymuje się w walce o mistrzostwo, że podium jest jak najbardziej w zasięgu ręki. No i też przy tym meczu z Piastem już zostając, dwa gole Marka Guala, kolejne gole. Wydaje mi się, że można powiedzieć, że jeśli coś pozytywnego się wydarzyło w Legii od startu rundy wiosennej do dzisiaj, przez ten miesiąc, przez te 5 tygodni, to jest właśnie to, że Mark Gual zaczął do tej drużyny wchodzić znacznie wyraźniej. To, że sprzedano w zimie Ernesta Muciego, usunęło mu jednego z rywali do składu, sprawiło, że zaczął grać więcej. To, że Blaż Kramer znowu doznał kontuzji, która go eliminuje na dłużej z gry, usunęło mu rywala z jego ulubionej pozycji i to pozwala, mam wrażenie, Hiszpanowi no wejść wreszcie do tej drużyny. Też pamiętam wypowiedź Łukasza Masłowskiego, dyrektora sportowego Jagiellonii, który go sprowadził do Polski w Lidze Plus Ekstra. Mówił, że tak sugerował, że Gual lubi być takim zawodnikiem, którego się głaszcze, docenia, na którego się chucha, który jest centralną postacią i że w Legii to zderzenie z konkurencją, z tym, że jesteś jednym z wielu, mogło mu nie posłużyć. A teraz sytuacja, no szczęśliwie dla Hiszpana, zaczyna się kreować tak, że on może się znaleźć w Legii w takim położeniu, że Legia potrzebuje jego, on jest centralną postacią i zaczyna być czynnikiem dla zespołu. Czy ja trochę nadinterpretuję to, co się dzieje, czy rzeczywiście król strzelców wciąż aktualny nam się zaczyna poważnie odradzać?
Znaczy, to był mecz, który naprawdę no, był gwiazdą tego meczu, przyczynił się do zwycięstwa Legii. Natomiast czy tak jest dokładnie, jak ty mówisz? Myślę, że aż tak bardzo nie do końca, bo jednak Gual nie został w tym meczu ustawiony na swojej ulubionej pozycji, czyli na dziewiątce. Na dziewiątce został ustawiony Tomasz Pekarz. On grał tam, gdzie do tej pory.
Ale
Jednak
tak, ale
Tomasz
wiesz co, chodzi
Pekarz.
mi o to,
Nie, ja
jeszcze
wiem, o
tylko
co
się
ci chodzi.
wytłumaczę, że wiesz, jesteś wtedy taką, Pekhardt zbiera na siebie tych wszystkich pojedynki fizyczne i tak dalej, natomiast no, jest więcej grania na ciebie takiego, jesteś taką postacią
To znaczy, ja
ataku
myślę, że
numer jeden, no.
tam powinni to zrewidować, bo Pekarz jest generalnie w beznadziejnej formie i szczerze mówiąc, nie nadaje się według mnie w tej chwili do grania w podstawowym składzie w Legii, a myślę, że w wielu innych drużynach też by miał problemy w ogóle, żeby wejść z ławki. Natomiast Kramer nie zagrał już do końca sezonu, więc myślę, że tu będą jakieś poszukiwania, jakieś rozwiązania inne. Właśnie ja bym jednak mimo wszystko próbował z Kapustką i Josue na tych dziesiątkach i właśnie z Gualem na środku. No Kapustka chyba miał jakiś uraz, nie wyszedł w podstawowym składzie w tym meczu, więc też nie znamy to dokładnie wszystkich tych uwarunkowań, ale wracając do Guala, no to był rzeczywiście wreszcie taki Mark Gual, jakiego znamy z Jagiellonii. Faktem jest, że no wyszedł mu taki przepiękny, fantastyczny strzał, który nie wiem, czy będzie powtarzał co kolejkę, no ale widać, że dodało mu to pewności, bo ta akcja też przy bramce na 3-1 zaraz na początku drugiej połowy była też bardzo fajna. Natomiast gdy Legia dostała czerwoną kartkę, Paweł Wszołek otrzymał czerwoną kartkę, to Mark Gual został pierwszy zmieniony. Został zmieniony i widać było, że nie do końca mu się ta decyzja spodobała. To nie był zawodnik, który schodził z radością, znaczy z radością, nikt pewnie z radością z boiska nie schodzi, no ale on był wyraźnie zawiedziony tą decyzją, także nie wiem, czy to głaskanie ma miejsce w Legii, bo musiał trochę taką gorzką pigułkę przełknąć, że zszedł zbyt wcześnie według siebie. Pewnie gdyby nie ta czerwona kartka, to pograłby dłużej. Natomiast to, że on się odblokował, to jest jakiś optymistyczny akcent, jeśli chodzi o Legię. Natomiast przebieg meczu wcale nie pokazał, że Legia złapała, naprawdę przełamała się, że to jest taki mecz na przełamanie. Może rzeczywiście on się zacznie, będzie to taki mecz, od którego Legia zacznie serię zwycięstw, ale w tym meczu naprawdę scenariusze mogły być całkiem różne, bo to był taki mecz, w którym po prostu Josue wyszedł strzał z rzutu wolnego, fantastyczny w okienko. Dawno w Ekstraklasie nie widzieliśmy bramki z rzutu wolnego, od kiedy to przestało wychodzić Wdowikowi. Tutaj taki strzał wyszedł. Potem kapitalne uderzenie Guala na 2-1, bo Legia oczywiście w swoim stylu straciła gola na 1-1, czyli koszmarny błąd obrony, złe ustawienie, niepewne wyjście bramkarza, czyli powrót do starych grzechów. No a potem w tej końcówce, po czerwonej, jeszcze przed czerwoną kartką, miał Piasecki fantastyczną okazję, a potem Pias naprawdę tą Legię mocno zepchnął. Wiadomo, oni grali w 10, ale dwie poprzeczki i mnóstwo takiego chaosu w polu karnym. Legia nawet grając w dziesiątkę, myślę, że można by było od niej trochę wymagać jakiegoś takiego przetrzymania piłki, no nie takiej dość rozpaczliwej obrony, a ta obrona była no jednak dość taka głęboka i bardzo niepewna. No mówię, dwie poprzeczki o tym świadczą. Więc i jeszcze jakieś tam inne takie sytuacje, więc tutaj jakiegoś takiego wielkiego powodu do optymizmu nie ma. Poza tym czerwona kartka bezpośrednia dla Pawła Wszołka, czyli wahadłowy wypada ważny na 2 mecze i tam za bardzo nawet nie ma go kim zastąpić.
Tak, no tutaj oni mają nas po przerwie na kadrę wyjazd do Zabrza i to będzie bardzo trudny mecz i takie spotkanie. Zawsze te mecze Górnika z Legią
Potem
się
chyba Jagiellonia u siebie.
Tak, te mecze Górnika z Legią się w ostatnim czasie reklamowało głównie tym, że to były klasyki sprzed 50 lat i tak dalej. Trochę się to grzało, ale dzisiaj to pierwszy raz od, no, może nie od dawna, bo się zdarzył sezon za Marcina Brosza, kiedy Górnik tam szalał, ale rzadko się zdarza, że to są sąsiedzi w tabeli, że to będzie bezpośrednie starcie, które o czymś decyduje i Legia na pewno jest za wcześnie, żeby ogłaszać, że jest dobrze, no ale mimo wszystko, no, oni tak rzadko wygrywali w ostatnim czasie, że wygrana, to, że Josue strzelił, to, że Gual wygląda lepiej, to są powody do jakiegoś optymizmu, to poprawia sytuację w tabeli, utrzymuje ich po prostu w grze. Piast, tak jak powiedziałeś, no dla Piasta najważniejsze było pokonanie Puszczy Niepołomice w tym bezpośrednim starciu, odskoczenie, no i prawdopodobnie też uspokojenie jakoś atmosfery wokół klubu przy nich, przy czym ja mam poczucie co do Piasta podobne jak z Krakowią. To są dla mnie analogiczne przypadki w tym sezonie, że wiele meczów, w których można było osiągnąć więcej, zamiast je wygrywać, to remisowali, że wplątali się w problemy, nie wyszli wciąż z tych problemów, muszą uważać, ale mimo wszystko, no, oni raczej myślę, że jakoś się dotoczą do mety, choć w przypadku Piasta zwłaszcza, no, zupełnie inne cele były na ten sezon niż dotoczenie się do mety na bezpiecznym miejscu. No, ale
Tak,
czasem.
no, z tych 13 remisów, które miała Krakowia i Piast, wystarczy, żeby po 3 się zakończyły zwycięstwami, to masz 6 punktów więcej i, no i trochę zupełnie inną taką perspektywę, no ale to jest tylko gdybanie. Natomiast w Legii mimo zwycięstwa chyba dalej buzuje się po meczu takie sceny, może nie jakieś złe, bo nie było rozmów pod płotem, wręcz przeciwnie, kibice od początku raczej byli wrogo do swoich piłkarzy nastawieni, po meczu żadnego fetowania nie było, tylko uciekli, piłkarze też nie chcieli podejść do nich, też więc dalej tam jest nerwowo, że złe po zdobyciu bramki też jakimiś gestami w kierunku chyba kibiców się popisywał, w cudzysłowie oczywiście, więc taka trochę też oblężona twierdza, wszyscy przeciwko nam, ale może to zbuduje jakąś tam wolę walki i ta Legia po prostu zanotuje finisz taki, który pozwoli jej zrealizować przynajmniej cel minimum. No a celem minimum w tej sytuacji, jaka jest, to są puchary, bo no, mistrzostwo też jest jeszcze w zasięgu, no ale myślę, że
Nie, no jest w zasięgu. Czemu?
gdyby. Tak, oczywiście. Natomiast no, myślę, że gdyby ta Legia jednak zrobiła puchary, to by to nie byłoby tam rewolucji po prostu. Nie, myślę, że Kostor Knight zachowałby posadę, dyrektor sportowy zachowałby posadę i uznano by, że mimo wszystko ten sezon za udany, no bo nie zapominajmy, była niezła gra w Europie, trochę pieniędzy się zarobiło, wypromowało piłkarzy. Taki sezon jak w zeszłym roku u Lecha Poznań, że no dobra, mistrzostwo nam nie wyszło, no ale trochę pokazaliśmy się w Europie, utrzymaliśmy to top 3 w kraju, więc pewnie nadzieje były większe, no ale to co było jest do przyjęcia. Tak myślę, no ale Legia jeszcze musi to dokonać, bo na razie jeszcze tego nie zrobiła i wcale jej łatwo nie będzie.
Tak, to prawda. A propos Lecha Poznań, bo to jest kolejny klub, w którym było gorąco. Nie wiem, czy było gorąco aż, żeby zmieniać trenera, bo nastroje na trybunach to jedno, a decyzje działaczy to inna sprawa. Natomiast no, gdyby ta seria bez strzelonego gola trwała, gdyby się to rozciągnęło jeszcze teraz o 2 tygodnie i już by się liczyło od ilu dni Lech gola nie strzelił, to byłoby na pewno fatalnie. Gdyby w ogóle nie udało się wygrać derbów z Wartą, to byłoby fatalnie, ale Lech jak zwykle wygrał derby z Wartą. Mówię jak zwykle, bo odkąd Warta wróciła do Ekstraklasy w 2020 roku, przez te 4 lata Lech wygrał wszystkie derbowe mecze z tym zespołem. Już się robi wokół tych spotkań taka, no, nieprzyjemna atmosfera, to znaczy, że wszyscy, znaczy, pojawiają się głosy, że to jest po prostu 6 takich darmowych punktów w sezonie dla Lecha. Pytanie z mojej strony, czy ty też idziesz tak daleko, że to są jakoś
Nie,
darmowe punkty, czy
no,
po
dla mnie
prostu to
dla
jest
mnie.
dysproporcja między tymi drużynami jest taka, że może się zdarzyć, że przez 4 lata wszystkie mecze Lech wygra z Wartą.
Oczywiście, że tak. Znaczy, ja nie uważam, znaczy dysproporcja w potencjale jest ogromna, bo nie porównujmy budżetu Warty i Lecha i na jakich zawodników sobie może pozwolić Warta, na jakich Lech. Natomiast te mecze to nie były przecież, ja nie przypominam sobie ani jednego jakiegoś naprawdę łatwego zwycięstwa Lecha w tych derbach. Chociaż teraz na przykład trener Szulczek powiedział, że to było najlepsze spotkanie derbowe w ich wykonaniu od kiedy on jest trenerem i pewnie tak było, tak mi się też wydaje. Natomiast też te zwycięstwa Lecha we wcześniejszych meczach wcale takie łatwe nie były. No, znaczy te mecze wyglądały tak, że się Warta broniła jakoś tam rozpaczliwie, Lech bił głową w mur, ale pamiętam przecież, że zdobywał bramki w ostatnich minutach i generalnie no, to nie były takie zwycięstwa, że sobie Lech wychodził na boisko, a Warta nic. w żaden sposób im nie przeszkadzała. No może ten mecz taki, gdy Lech wtedy mistrzostwo sobie zapewniał, tam pożegnanie trałki i tak dalej, tam wtedy Warta już chyba o nic nie grała, więc może to nie było takie, że tam było stuprocentowe zaangażowanie ze strony Warty w tym spotkaniu, chociaż oczywiście ja nigdy nie chcę takich zarzutów stawiać piłkarzom i zespołom bez jakichkolwiek podejrzeń czy dowodów. Natomiast no, ten mecz był taki, że on się mógł potoczyć też w drugą stronę, bo pierwsza połowa to wyglądała tak, że Lech nieźle zaczął, ale potem Warta się odgryzała, to nie była Warta broniąca się kurczowo, no a w drugiej połowie no, w końcu przebudził się Welde, no tak jak się w Legii przebudził Gual, tak teraz się przebudził Welde, który miał trochę słabszy ten rok, to nie był ten zawodnik, który grał tak świetnie jesienią. No a tutaj wreszcie pokazał swoją klasę. Marchliński też się popisał ładnym podaniem. No i Lech wygrał zasłużenie. Ten mecz był lepszy, zwłaszcza w drugiej połowie. Natomiast też tam przez moment było nerwowo, bo po pierwszej połowie to też nastroje na trybunach były dalekie od ideału.
Tak, i dlatego ja też, jak się patrzy na tę listę spotkań, po prostu na suche wyniki, to tak to wygląda. Ale jak się oglądało ten mecz, oczywiście ktoś mówi, że Warta wyżej podchodzi, a ze wszystkimi muruje. Też nie jest tak, że Warta ze wszystkimi muruje. Oni mają w każdym meczu fazy, że podchodzą wysoko. Lech ich dobrze złapał parę razy w pierwszej połowie i miał z tego sytuację. Ale, no, ale Warta, te strzały z dystansu, Mezgraniego, Szmyta, no miał duże problemy z nimi Mrozek. To są strzały, które spokojnie mogły wpaść, nieprzyjemne, groźne po prostu. I dla mnie no, to jest pełnoprawne jakoś przełamanie Lecha. To znaczy, że oni wreszcie strzelili gola, wreszcie wygrali mecz i bez dla mnie żadnego ale Warta to grała na półgwizdka. Nie, no po prostu pokonali rywala, który im leży, ale no, ja bym tutaj nie szedł w jakieś za daleko idące teorie, że...
No przede wszystkim ja naprawdę też nie rozumiem, nie jestem w stanie pojąć takiego rozumowania, że Warta miałaby się Lechowi, nie wiem, podłożyć, a niby dlaczego? Z
No
jakiego
nie wiem,
powodu? W
ze
jakiej,
strachu czy...
ze strachu przed kim? No, nie doszukujmy się aż takich spiskowych teorii, bo naprawdę Warta przede wszystkim jeszcze nie utrzymała się w Ekstraklasie. Warta przegrała w poniedziałek niezwykle istotny mecz u siebie z ŁKS-em. Mecz, którym ja Warty nie poznawałem, bo to była Warta, która od pierwszej do ostatniej minuty totalnie dominowała. Miała tyle sytuacji, że w kilku meczach ona nie potrafiła tyle stworzyć. Nic jej nie wpadało. ŁKS kontrował. W końcu po stałym fragmencie gry zdobył w końcówce zwycięską bramkę. I to był dla Warty też taki mecz, który po prostu, no, gdyby oni wygrali to spotkanie, mieliby 30 punktów i można powiedzieć, że się utrzymali. Natomiast porażka z ŁKS-em sprawiła, że oni są dalej w trudnej sytuacji, o czym już mówiliśmy, i oni muszą szukać punktów w każdym spotkaniu, bo wcale jeszcze nie są bezpieczni, jeszcze te swoje 10 punktów muszą uciułać, więc tu naprawdę nie było żadnych powodów, żeby w ogóle o jakieś tak. Po prostu
Też w ogóle
nie przyjmuję tego.
indywidualne cele każdego z nich. Nie wiem, Kajetan Szmyt, który się ma wypromować, gdzieś pokazać i tak dalej. No to wiadomo, że mecz z Lechem to jest taki mecz, który jak ci wyjdzie, jak zrobisz w nim coś dobrego, no to to się pokazuje potencjalnym kupcom, że patrzcie, jak chłopak w takim dużym meczu w derbach wygrał dla Warty derby po raz pierwszy od 30 lat. No to to jest coś, że on się chce pokazać. Szulczek, kończy mu się kontrakt w Warcie, nie wiadomo co będzie. Przylepia się do niego powoli łatka takiego trenera, który zabija futbol. On mówi, że nie, wcale tak nie jest. No to gdyby on znowu pojechał teraz na derby z Lechem, wygrałby przy bułgarskiej, też poprawiłby swoje notowania. No, ja kompletnie nie kupuję takiej teorii. Są czasem pary takie w lidze, które z jakiegoś powodu zespoły nie potrafią z innymi grać. Tutaj ten powód jest bardzo wyraźny, to znaczy jeden zespół jest znacznie lepszy od drugiego i tak jeśli chodzi o potencjały piłkarskie. No i tak to czasem wychodzi, że no nie wiem, Krakowiana Legii do czasu Michała Probierza nie wygrała tam od 50 roku. No tak to bywa.
Ja nawet trenera Szulczka po meczu z Krakowią poprzednim zapytałem o to, że on ma sposób na Krakowie, bo chyba z Krakowią od kiedy został, to chyba wygrał.
Tak, Jacek Zieliński jeszcze mu gola nie strzelił
Jeszcze,
nawet.
no i go zapytałem o to, jak to jest. I on właśnie podał ten przykład. Mówi, że to nie ma w ogóle, nie wie dlaczego tak jest, że on wygrywa z Krakowią, a przegrywa z Lechem.
No i tym można skwitować. Lech był jednym z dwóch zespołów tylko w tej kolejce, które w roli gospodarza wygrały swoje mecze. To nie była zdecydowanie kolejka gospodarzy, tym drugim zespołem oczywiście Legia. Natomiast żeby tak, no, gospodarzy, którzy byli zdecydowanymi faworytami swojego meczu, no to był Śląsk Wrocław z Puszczą Niepołomice. I o ile po ostatnim meczu z Jagiellonią mówiliśmy, że ze Śląskiem nie jest tak źle, że coś pokazali, że nie ma powodów, żeby jakoś specjalnie się tam martwić, to akurat jest klub, w którym nie było całe szczęście, żadnego zagrożenia wobec trenera. Natomiast no, trzeba powiedzieć tak całościowo, zbijając od początku rundy wiosennej, ten 9 lutego przez te 5 tygodni Śląsk Wrocław uciłał w tabeli 6, nie, 5 punktów na 18 możliwych. To naprawdę jest wynik, to znaczy ja oczywiście mogę triumfować w pewnym sensie, bo spodziewałem się, że Śląsk będzie słabiej punktował, mówiłem, że nie będzie mistrzem, tego oczywiście nie wiadomo, natomiast no nie spodziewałem się, że aż tak słabo będzie. Ten zjazd punktowy jest bardzo duży i niewygranie z Puszczą Niepołomice u siebie, no to jest jednak cios. Przy czym pamiętam, że Puszcza Niepołomice no, kolekcjonuje te skalpy jak tylko może, bo ma już remisy z Legią, dwa, z Jagiellonią, z Rakowem Częstochowa. No teraz dorzuciłaś, o Jagiellonii mówiłem, chyba nie. Śląsk Wrocław dorzuciła, no, zostaje jeszcze Pogoń i Lech. W pierwszych meczach przegrała z tymi zespołami, no ale są wciąż w stanie urwać punkty wszystkim kandydatom do mistrzostwa.
Tak, no ja tak o tym Śląsku właśnie myślałem sobie i o trenerze Magierze, że troszkę taka mi się zaczyna, nie wiem, tak taką analogię trochę do Legii, gdy on miał Legię z Wadisem, który był zawodnikiem przerastającym ligę. Między innymi może też dzięki trochę i Magierze, że go do takiej formy dyspozycji doprowadził jako trener. Ale potem jak on odszedł, to się tak ta Legia mu rozjechała i nie była w stanie nic specjalnego kreować. I tutaj on doprowadził do wybitnej formy Erika Exposito. A teraz jak ten Erik Exposito z jakichś powodów nie jest już gwiazdą ekstraklasy, przynajmniej w tym roku, i gra słabiej, to ten Śląsk za bardzo nie wie, jak funkcjonować. Nie ma tam innych piłkarzy, którzy to pociągną. To jest taka trochę dla mnie różnica między Śląskiem a Jagiellonią. Ty to już też o tym mówiłeś nawet jesienią, że Jagiellonia ma to, że tam jak ktoś gra słabiej, to nagle wyskakuje ktoś inny. Na przykład no, jesienią szalał Wdowik, którego teraz, no, jeśli chodzi o liczby, specjalnie nie widać. Natomiast się pojawił Marczuk teraz, wyskoczył, który też oczywiście jesienią grał fajnie, no ale teraz on trochę tak ciągnie tą drużynę. Potrafi mecz super zagrać Hansen, Imas, Pululu. Zawsze ktoś ten ciężar zdobywania bramek na siebie weźmie.
Tak,
Natomiast
a w
w
ogóle
Śląsku
na kadrę jedzie Romanczuk, to też
tak.
jakby pokazuje, a Dieges jest pewnie jednym z najlepszych obrońców
Tak.
w
A teraz
lidze.
jakiś Skrzypczak nagle wyskoczył. Nie na, no jakiś Skrzypczak, no, no Skrzypczak wyskoczył i zdobył ważną bramkę, nie? Także
Tak.
także po prostu myślę, że to jest taka trochę. Ty to zagrożenie po prostu widziałeś, już pamiętam, w jednym z podcastów mówiłeś, że Śląsk to jest taki za bardzo uzależniony od tego Exposito. Jeśli on nie jest takim graczem przerastającym tą ligę, to oni będą mieli problemy. Oczywiście poza innymi sprawami, o których też mówiliśmy, no i to, że Śląskowi po prostu no, odwróciło się szczęście, bo pamiętamy mecz. Byliśmy na nim z Puszczą Niepołomice w Krakowie, gdzie przez 80 minut Puszcza prowadziła do 80 minuty i naprawdę nic nie wskazywało na to, że Śląsk to wygra. Potem jakiś przypadkowy karny gol, potem drugi karny i wygrali 3-1 i wszyscy się cieszyli, i że jakie to trener świetne zmiany zrobił i tak dalej. A, A to było trochę po prostu w tym szczęścia, teraz tego szczęścia zabrakło, chociaż też wcale nie chciałbym też sprowadzać tego meczu do tego, że Puszcza miała mnóstwo, że Śląsk miał pecha, Puszcza miała mnóstwo szczęścia. Oczywiście Śląsk miał przewagę, miał jakieś tam takie okazje nieprawdopodobnie wybronione, ale Puszcza też swoje miała. Był prawie podyktowany rzut karny i Puszcza też w tym meczu tak wcale rozpaczliwie się nie broniła. Naprawdę były fragmenty, że podejmowała grę, starała się grać do przodu i to nie była też tylko taka jednowymiarowa Puszcza, która się tylko broni i liczy na stałe fragmenty gry.
Tak, przy czym Oliwier Zych znowu był naprawdę mocnym ogniwem i nieczęsto się Puszczy zdarza zagrać bez straty gola. Tak się czasem bagatelizuje w przypadku drużyn walczących o utrzymanie. No, mówi się, że no, stadion Śląska Wrocław, wicelidera walczącego o mistrzostwo, to nie jest miejsce, gdzie ty masz wywalczyć o utrzymanie, że utrzymanie to trzeba zrobić w meczach z ŁKS-em i tych bezpośrednich. I to jest oczywiście bardzo dużo prawdy w tym, ale Puszcza na tyle często, na tyle regularnie urywa te niespodziewane punkty faworytom, że w meczach z pierwszą szóstką ma już ich 5. I dzisiaj, jak popatrzymy na tabelę, te 5 punktów oddziela Puszczę od Ruchu i ŁKS-u, od pozostałych Beniaminków. To znaczy to, że oni byli w stanie te ponadprogramowe punkty zdobyć właśnie tam, w tych meczach, w których byli skazywani na pożarcie i w których nie tylko byli skazywani na pożarcie, bo są Puszczą, ale w których były no, skrajnie trudne okoliczności, jak 0-3 z Jagiellonią do przerwy, jak granie z Rakowem w osłabieniu od 22 minuty. No i te nadprogramowe punkty trzymają dzisiaj Puszczę przy życiu. Dalej to jest aktualne, że dla nich absolutnie kluczowe będą te mecze bezpośrednie i oni sobie nie mogą pozwolić na takie wpadki jak w Łodzi, ta przegrana z ŁKS-em nie tak dawno, ale wyjazd na Stadion Śląski, który się zbliża, rywalizacja z Krakowią, rywalizacja z Koroną u siebie, no to może w ogóle być mecz na wagę utrzymania, rywalizacja z Wartą, Piast w ostatniej kolejce. Dużo jeszcze Puszcza tych meczów bezpośrednich. Tak naprawdę, jak patrzę na terminarz, zostały Puszczy mecze z Pogonią i Lechem z tej czołówki. Natomiast oni teraz wchodzą w taką fazę decydującą, to oczywiste, bo to w ogóle dla wszystkich to jest decydująca faza, ale tutaj jest po prostu wiele bezpośrednich meczów, takich, w których Puszcza nie będzie przystępowała jako ktoś totalnie skazany na pożarcie, tylko jako zespół, który jeśli się ma utrzymać, no to właśnie w takich meczach. I doprowadzenie do tej sytuacji, moim zdaniem, to już jest dowód, jak dobrą robotę tam wykonali.
Tak, ale nie możemy zapominać też o tym, że Puszcza musi w końcu zacząć coś wygrywać, bo nawet jak zremisuje te 10 meczów, które ma do końca, to chyba nie wystarczy do utrzymania. Nie sądzę, żeby 32 punkty wystarczyło, więc no, raz na jakiś czas coś trzeba wygrać. No, oni, mimo tych wszystkich pochwał, jakie się kieruje pod ich adresem, są jedyną drużyną, która w tym roku nie wygrała meczu, więc tutaj też taka
Tak, ale wiesz co,
troszeczkę.
dla mnie to jest, oni nie wygrali meczu od grudnia. To jest bardzo długa seria, zespół walczący o utrzymanie, najdłuższa w lidze. I mimo, że oni nie wygrali meczu od tak dawna, oni są, no przegrywają bilansem bezpośredniego meczu z Koroną Kielce, czyli tak naprawdę nie mają żadnej straty do bezpiecznej strefy. I to jest dla mnie niesamowite, że Puszcza Niepołomice tym udanym finiszem jesieni, no i też tym, że Korona Kielce słabo punktuje, doszła do sytuacji, w której może sobie pozwolić na niewygranie. Raz szybko policzę, przepraszam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu, ośmiu meczów z rzędu. I wciąż nie mieć żadnych strat do odrobienia. I to jest moim zdaniem potężny powód do optymizmu dla nich, że no, jakiś mecz w trakcie rundy wygrają. Może nawet wygrają dwa mecze w trakcie rundy. W ich przypadku wygranie jednego, a nawet dwóch meczów w trakcie rundy to są potężne kroki do utrzymania. No, oni
Tak,
na
no ja dzisiaj przez chwilę, gdyby, nie wiem, Pogoń jednak wygrała w tych Kielcach, to oni w ogóle by byli poza strefą spadkową.
Tak, nie wygrywając meczu od grudnia. No,
Tak, i wygrzebaliby się ze strefy spadkowej.
więc
A
jeśli
scenariusz
się. Tak,
przed tą kolejką był całkiem realny, znaczy przed meczem w Szczecinie, w Kielcach, nie, że Pogoń tam wygra.
Tak, no więc to jest dla nich oczywiście, że no nie mogą sobie pozwolić na to, żeby przejechać całą wiosnę nie wygrywając meczów. No wtedy spadną, ale nie muszą wcale robić jakichś cudów, żeby w lidze zostać. A to z kolei byłoby postrzegane jako mały cud, biorąc pod uwagę, z jakiego pułapu oni startowali przed sezonem, pułapu oczekiwań. No wiemy, jak ze Śląskiem, natomiast ja chciałbym bardzo pochwalić Jagiellonię za to, co się wydarzyło w tej kolejce, bo nieczęsto mamy okazję o zespole, którym się zachwycaliśmy tydzień wcześniej, powiedzieć coś dobrego tydzień później, powiedzieć, że ten zespół wygrał mecz, że pojechał na wyjazd do solidnego zespołu i wygrał tam pewnie. No, a Jagiellonii można to powiedzieć, bo to było zwycięstwo 2-0 z Radomiakiem. 5 razy trafili do siatki, 3 gole nieuznane, 2 uznane. Było w tym meczu tak naprawdę jeden i drugi trener mogą opowiedzieć swoją historię tego meczu, bo trener Kędzioryk mówił, że Radomiak miał sporo sytuacji. I to prawda, bo Rosza trafiał w poprzeczkę, Radomiak też miał rzeczywiście okazję i to był mecz, który się moim zdaniem fajnie oglądało, bo były duże przestrzenie. Jagiellonia grała do przodu, Radomiak też radosny futbol trochę uprawiał. No ale jak dla mnie Jagiellonia wygrała zasłużenie. Gdyby tego spotkania nie wygrała, to sama byłaby sobie winna. Radomiak się moim zdaniem przedziwnie zachowywał, no, choćby ta druga bramka to jakieś kuriozum, bo ustawieni wszyscy za linią piłki, właściwie przy bramkarzu wykopującym z własnego pola karnego. Jedna główka i jest sytuacja sam na sam wygrana przez Jagiellonię. To tak można się ustawić, jak jest 95. minuta meczu, przegrywasz 0-1, potrzebujesz strzelić gola i już ryzykujesz, bo ci obojętne, ale to była 73. minuta, więc no widać, Maciej Kędziorek tam przyszedł po Konstantinie Gylce, żeby trochę do tego zespołu, gdzie jest indywidualna jakość i trochę polotu, dołożyć więcej organizacji, gry, pracy bez piłki, tak trochę struktury nadać temu zespołowi. I momentami to widać, ale są takie spotkania, gdzie oni, mam wrażenie, wyrzucają jakieś wszystkie kartki z notatkami taktycznymi i lecą wszyscy do przodu. I z Jagiellonią czasem tak to wyglądało.
Tak, poza tym ja myślę też, że z Jagiellonią po prostu potrafi fajnie grać piłkę, potrafi tak rozgrywać, utrzymywać się przy piłce, że dla takich słabszych trochę zespołów, które nie są jeszcze po prostu, nie mają takiej żelaznej konsekwencji taktycznej, to się dają po prostu tak rozciągać, rozklepywać. Ta Jagiellonia potrafi po prostu tak budować te swoje. Tą swoją strukturę ataków, że wykorzystuje jakieś te przestrzenie, które się pojawiają. No, myślę, że Jagiellonia, jeśli chodzi o fazę ofensywną, to jest najciekawiej grającym zespołem w Polsce. Ma najwięcej rozwiązań, najwięcej takiej jakości indywidualnej też. Choć myślę, że to w dużej mierze ta jakość opiera się na sposobie gry, że oni po prostu wiedzą, jak zaatakować, jak wykorzystać swoje atuty. Gorzej jest w defensywie, no ale trener Adrian Siemieniec też z radością podkreślał, że wreszcie udało im się zagrać na zero z tyłu. No Jagiellonia dużo bramek traci. Ktoś tam chyba Wojtek Jagoda wyliczał, że żaden mistrz Polski z taką średnią straconych bramek, chyba półtora na mecz, to mistrzostwa nie zdobył do tej pory, no ale może Jagiellonii się to uda. No jest na
Tak,
dobrej
ja
drodze.
słyszałem to wyliczenie, no ale moim zdaniem nie można tej statystyki w sposób wyizolowany powiedzieć, bo jednocześnie trzeba powiedzieć, że żadna drużyna od Wisły Macieja Skorży nie zdobywała tylu bramek na tym etapie. Zawsze argumentem przeciwko zespołom, które tracą 1,5 gola na mecz, jest to, że no nie w każdym meczu strzelisz 2 gole i więcej, no ale jeśli strzelisz, no to właściwie nie ma problemu.
Możesz tracić. Nie,
Jeśli
tak jest.
jesteś w stanie regularnie wygrywać 3-2, to możesz tracić 2 gole, tylko warunek jest taki, że zawsze musisz strzelać 3 i Jagiellonia po prostu jako jeden z bardzo nielicznych zespołów w ostatnich kilkunastu latach to spełnia, to znaczy mają absolutnie fenomenalną liczbę zdobytych bramek. W ogóle dziwnie się patrzy na tabelę, gdzie pierwsza Jagiellonia ma 56 zdobytych bramek, drugi Śląsk 34. No, 22 gole różnicy. To jest oczywiście bardzo dużo. Wiadomo, Śląsk ma tych goli mało strzelonych. Raków ma 47, Pogoń 46. To są mniejsze różnice, ale mimo wszystko no te, oni idą w świetnym tempie, Jagiellonia, i, no i ich tylko chwalić. Oni pokazują, że przy tych wszystkich nieregularnych drużynach, przy zespołach mających problemy, Lechu, Rakowie, Legii, nawet jeśli Jagiellonia na dzisiaj nie jest faworytem. Jeśli według wszystkich wyliczeń i większości ekspertów to dalej Raków jest faworytem, to Jagiellonia jest na pewno zespołem, który no, jest godny tego, żeby go uznawać za kandydata do mistrzostwa. Oni w tym młynie, który na pewno będą trwali do samego końca. I nie jest wykluczone, że z sukcesem. Natomiast wydawało się, że to może być tydzień, który zmieni całkowicie na znacznie bardziej pozytywną narrację wokół Rakowa Częstochowa. Tymczasem oni cały czas odbijają się tak trochę od ściany do ściany, czyli po 0-3 z Piastem było zdemolowanie Rakowa, przepraszam, Lecha Poznań, po zdemolowaniu Lecha remis z Puszczą, po remisie z Puszczą bardzo pewne, takie godne mistrza, zwycięstwo w zaległym meczu z Koroną, no i wyszarpany w samej końcówce remis z ŁKS-em ostatnim, który był naprawdę o sekundy od odniesienia trzeciej wygranej z rzędu i o sekundy od tego, żebyśmy mówili dzisiaj, że ŁKS wyszedł z ostatniego miejsca i to on właściwie ma jeszcze szansę powalczyć o utrzymanie. No ale Raków, no, to jest dowód na to, że to nie jest kwestia, coś przeskoczy w głowach, wskoczą na dobre tory i teraz już będą tydzień w tydzień grać jak za Marka Papszuna. Chyba nie będą, chyba oni tak będą do końca sezonu człapać i liczyć, że to wystarczy.
Nie wiem, no Raków miał tydzień taki, w którym miał mecze właśnie z Puszczą, z Koroną i z ŁKS-em. Oczywiście trzy wyjazdy, no ale dwie z drużynami ze strefy spadkowej i jedną z tuż nad strefy spadkowej. Czyli no, jeśli Raków ma być głównym faworytem do mistrzostwa, to według mnie no, powinien z tych meczów przynajmniej 7 punktów, znaczy powinien 9, ale przynajmniej 7 zdobyć. Byłby liderem tabeli i miałby wszystko w swoich rękach. Tego zadania według mnie nie wykonał. Ty powiedziałeś o tym takim dość pewnym zwycięstwie w Kielcach. Owszem, ono było pewnie dość pewne. Szybko ustawili ten mecz, ale mi się aż tam tak bardzo ten Raków nie podobał. Myślę, że
Nie,
w
no ale to było takie
drugiej,
przyjechanie
ale
bez
w drugiej
historii mecz,
połowie,
wiesz, no.
wiesz co, ale dla mnie tam były takie momenty w drugiej połowie, że to im się mogło wymknąć spod kontroli. Okej, nie czepiam się, wygrali 2-0 w Kielcach, to
No,
łatwo
patrzę
się nie wygrywa,
jak inni przyjeżdżają do Kielc, to tam
ale
się zawsze coś dzieje. Jagiellonia remisuje 2-2, Pogoń dzisiaj 2-2, Legia 3-3. Każdy tam ma problem, a Raków przyjechał tak jak trochę jak Lech w zeszłym sezonie. Więcej było w Lechu wtedy takiego polotu i jeszcze więcej siły, ale właśnie taki mecz, że dla mnie no, przyjeżdżasz do tych Kielc i po swoje i wyjeżdżasz, i to dla mnie było imponujące.
Natomiast już o tym meczu w Łodzi, to też był taki bardzo dziwny mecz, bo Raków miał tam ogromną przewagę, po prostu niesamowitą, chociaż też jakie jest zwodne patrzenie też na statystyki, bo popatrzy się na liczbę celnych strzałów i wychodzi na to, że ŁKS miał jeden celny strzał z rzutu karnego, nie? I zdobył bramkę. Ale też nie zapominajmy, że ten ŁKS miał dwa słupki. To takie naprawdę, wiadomo, no, słupek to jest strzał niecelny, no, ale zawsze się to inaczej odbiera. W pierwszej połowie na 1-0 to było i potem już w samej końcówce na 2-0, gdzie gdyby to wpadło, to Raków już by nic nie zrobił. Poza tym, no też tak się zastanawiam, dlaczego ten mecz trwał tyle, bo ten mecz został przedłużony o 5 minut, a ten gol padł w 8 minucie doliczonego czasu gry, a tak sobie nie przypominam, żeby aż tyle trzeba było ten mecz przedłużać, no ale Rakowowi należą się na pewno słowa uznania za to, że oni no po prostu no, wręcz wepchnęli tą piłkę do bramki. Ta nawałnica w tych ostatnich minutach była już taka, że to po prostu jakby mogli, to by wcisnęli tą piłkę i de facto tak się stało, bo ta akcja na bramkowa to właśnie taka była, że to było wciśnięcie, takie wręcz wprowadzenie piłki do bramki. No, mieli też trochę pecha, bo mnóstwo sytuacji, no ale drużyna, która ma być mistrzem, powinna z ŁKS-em wygrać. No, tak przynajmniej jak w Kielcach.
Tak, no jak popatrzysz na ten sezon, oni grali trzeci raz z ŁKS-em, bo jeszcze mecz pucharowy i tak w Częstochowie wygrali bardzo szczęśliwie 1-0, bo ŁKS miał tam mnóstwo świetnych sytuacji. To był naprawdę dobry mecz ŁKS-u. Zasłużyli na przynajmniej remis. Potem był mecz w pucharze, gdzie Raków po dogrywce dopiero wygrał w Łodzi, bo było 0-0 w podstawowym czasie. No i teraz wyszarpany remis, więc zespołem, który przez większość rozgrywek jednak odstaje od ekstraklasy dość mocno i Raków takie męczarnie przeżywa. No ale oczywiście to niczego nie zmienia o tyle, że oni są w stanie znowu w następnej kolejce kogoś efektownie zdemolować. No i jeśli tak grając są 4 punkty za rywalem, no, za liderem, to no, tam też jest cały czas pole do rozwoju, pole do tego, że jak jednak w końcu kiedyś złapią jakąś serię, no to ta seria ich może wywindować nawet na pierwsze miejsce. No ale na pewno, jeśli to się skończy mistrzostwem Rakowa, to z jednej strony będzie im to obojętne, bo mistrzostwo to mistrzostwo, ale z drugiej to będą dwa najróżniejsze mistrzostwa, jakie można zdobyć rok po roku, gdzie to pierwsze to był taki po prostu marsz, a to drugie ewentualne wciąż, no to jest takie zupełnie nieprzekonujące. No ale na razie
Oni
go nie ma,
chyba
na
mieli
razie
w
jest.
tamtym roku już na tym etapie chyba 57 punktów,
Tak, no to jakieś
a teraz chyba 44,
4.
no także no jest lekka różnica.
Tak, ale ta różnica, no różnica też jest taka, że wtedy Legia goniła, wtedy inni w czołówce punktowali lepiej. Pogoń Szczecin była zespołem, który się wydawało na początku rundy wiosennej ruszy. Mieli ten mecz z Zagłębiem przegrany przed tygodniem i spotkanie z Koroną w tej kolejce miało powiedzieć, czy to był wypadek przy pracy, czy początek dołka jakiegoś. Remis 2-2 w Kielcach chyba pokazuje, że to drugie, zwłaszcza, że no do przerwy Korona prowadziła 2-0 w pełni zasłużenie. Kamil Grosicki mówił po meczu, że to był skandal, jak drużyna chcąca być mistrzem zaprezentowała się w pierwszej połowie. W drugiej była reakcja, ale nawet przy tej reakcji, no to jak spojrzymy na to, kto był bliżej zwycięstwa, no to w drugiej połowie była świetna sytuacja sam na sam. Sikałki obroniona przez Kożokaru, był słupek Adriana Dalmau w samej końcówce. Jak dla mnie to Korona i z przebiegu meczu, i z tego w ogóle, jak się rozkładały te bramki, może być bardziej niezadowolona z tego, że zremisowała z Pogonią, którą się tak wszyscy zachwycali, więc to chyba pokazuje, że z Pogonią no jest trochę gorzej niż było.
Czy Korona tak trochę odmieniła jak gdyby swoje podejście do meczu, bo ostatnio miała fatalne pierwsze połowy i zdecydowanie lepsze drugie. Tutaj pierwsza połowa w jej wykonaniu to można powiedzieć, że była koncertowa. Przy czym też nie można powiedzieć, że oni zagrali bardzo źle w drugiej, bo ty wspomniałeś o tych sytuacjach. Oni po prostu ten mecz powinni wygrać. Jeśli ktoś po tym meczu może mówić o niedosycie, to tylko Korona, bo mówię, sytuacja na 3-1, to co miał Sikawka, no sam na sam takie, że musi to wykorzystać i jak gdyby zabija entuzjazm Pogoni, bo to było tuż po golu kontaktowym, więc takie bramki zazwyczaj, załatwiają sprawę, oczywiście nie zawsze, no ale często. Poza tym, no ten słupek w końcówce. Także naprawdę Pogoń mogła tutaj, znaczy Korona mogła tutaj sobie po prostu zagwarantować jakiś oddech,
Też
troszkę lepiej
ten gol
oddech.
kontaktowy bym powiedział, no, po karnym, który był ewidentny, ale z drugiej strony no, taki niewypracowany wielce przez Pogoń. No tak,
Tak,
zagranie ręką obrońcy,
oczywiście.
prezent trochę
No
od
a poza tym
rywala.
tam jeszcze była taka chyba jedna kontrowersyjna sytuacja w końcówce, że mógł być chyba karny dla Korony, gdy tam Kodziokaru piąstkował piłkę, nie wiem czy nie trafił w głowę
Tak, no ja też
zawodnika.
nie jestem przekonany, no
No
ale powiedzmy,
ale
że no.
takie były gwizdane karne z
Tak.
Gikiewiczem, pamiętamy chyba dwie kolejki temu na meczu z Widzewa, Śląska z Widzewem, więc jakieś tam podstawy może i były. Nie będę
Tak.
już dokładnie analizował tej sytuacji, no ale można było podyktować jedenastkę. No pewnie sędzia by się wybronił, gdyby to pokazał. No,
Tak.
także Pogoń to naprawdę no, troszkę w tej drugiej połowie zatarła złe wrażenie, ale no, pretendent do mistrzostwa nie może tak grać. W samej końcówce no, ten mecz się już taki zrobił. raz w jedną, raz w drugą stronę. Takie odniosłem też wrażenie, że w pewnym momencie Kamil Grosicki chciał za dużo zrobić i takie dwie w miarę obiecujące kontry, które przy dobrym rozegraniu mogły się zakończyć jakimś przynajmniej okazją strzelecką, to tak trochę spartolił. Tak miałem wrażenie, że po prostu chciał za dużo na siebie brać. Już nawet potem chyba on też doszedł do takiego wniosku, bo ostatni rzut rożny odpuścił. I jeszcze ostatnia uwaga dotycząca Pogoni. Naprawdę nie wiem, dlaczego Gorgon nie gra tam w podstawowym składzie, a wchodzi z ławki.
No, dlatego, że przepis o młodzieżowcu sprawia, że gra przyborek. Myślę, że to jest jedyny powód, bo gdyby zestawiał Jens Gustafsson po prostu najlepszych, no to grałby Gorgon, a ja też uważam, że to jest zawodnik zdecydowanie do jedenastki. No i nie wiem, czy dobrze to jest przekalkulowane.
Tak, no
Może
dobra.
lepiej zapłacić karę za niewypełnienie limitu, ale zająć wyższe miejsce w tabeli, zwłaszcza, że te różnice pomiędzy tam czwartym, piątym, a trzecim, drugim są bardzo duże, że to naprawdę ma znaczenie. Już pomijam kwestię awansu do pucharów, medale, prestiż i tak dalej, ale nawet finansowo, gdyby klub to liczył, oczywiście nie ma gwarancji, że z Gorgonem zajmą to miejsce. Być może okazałoby się, że nie będą w pucharach i będą musieli płacić. Jest takie ryzyko, ale no myślę, że warto to dobrze przekalkulować, zwłaszcza, że w tych karach też są widełki różne, ile trzeba wypełnić, żeby zapłacić jakie kwoty, więc no myślę, że oni powinni teraz, mają trochę więcej czasu w przerwie na kadrę, zastanowić się, jaką tutaj obrać strategię jako klub na te ostatnie 9 kolejek, czy o co tutaj walczyć, bo są na wszystkich frontach, mogą wszystko wygrać, mogą wszystko przegrać i mówię tutaj jakby dodatkowy front, to jest front minut młodzieżowców, który jakoś trzeba próbować pogodzić z tym. Ale obie drużyny są po tym meczu w takiej sytuacji, że jest no, status quo o tyle, że niczego nie przegrały. Pogoń trochę zwiększyła znowu stratę do lidera, bo teraz to jest 7 punktów, a był czas, że był moment, że już ta strata topniała znacznie bardziej. No ale jeśli mówimy, że Legia wciąż ma szansę, no to Pogoń też ma szansę na mistrzostwo, no a Korona wyskoczyła na strefę spadkową, odpowiedziała na remis Puszczy remisem, ale wciąż to jest najmniejsza z możliwych przewag. Jeśli były jakieś wątpliwości co do Kamila Kuzery, chyba były w otoczeniu Korony, niekoniecznie w samym klubie, to myślę, że też tutaj drużyna pokazała reakcję, że to nie jest zespół, który już do którego trener kompletnie nie dociera. Problemów jest tam sporo problemów też z kontuzjami kadrowych, ale żyje Korona i dlatego myślę, że tam też zmiany nie będzie. Jakoś tak wyszło, chociaż to nie jest zupełny przypadek, że rozmawiamy teraz dopiero o meczu, który najbardziej się wybijał na pierwszy plan, czyli o Wielkich Derbach Śląska, ale mam takie wrażenie, że no to było wielkie wydarzenie, bo na Stadionie Śląskim mnóstwo ludzi, w ogóle mieliśmy rekordową kolejkę, chyba ponad 140 tysięcy widzów na trybunach łącznie. Było to najlepszy wynik w XXI wieku.
Ponad 15 tysięcy średnia.
Tak, więc to wszystko super i no i otoczka Wielkich Derbów Śląska, wiadomo jak to zawsze, ale ja mam też takie poczucie, że chyba najbardziej mi się z tego meczu podobał komentarz po śląsku Marcina Baszczyńskiego, Remigiusza Kuli, bo sam mecz mnie nie porwał. Był to taki, no było widać w tym jednak dysproporcje mimo wszystko, jeśli chodzi o indywidualne umiejętności. To znaczy Ruch bardzo chciał, bardzo dużo próbował, był taką stroną przeważającą. Ale jak Górnik szedł do przodu, to był z tego konkret, ale ani nie mam jakoś powodu, żeby Górnika bardzo chwalić po tym meczu. Zrobili dwa wypady, strzelili dwa gole, w czym wydatnie pomógł Dante Stipica, bramkarz Ruchu. No a Ruch, pomijając, że przegrał bardzo prestiżowy mecz drugi raz w tym sezonie, to po prostu się bardzo mocno, jeszcze mocniej zagrzebał w walce o utrzymanie.
Czy ja mam podobne odczucia, to znaczy mi się ten mecz nie podobał. Ja nie oglądałem tego meczu z komentarzem po śląsku. Szczerze mówiąc, pewnie też niewiele bym rozumiał z tego. Znaczy, no bez przesady, no ale gwary śląskiej kompletnie nie znam. Natomiast no, dla mnie może to było widowisko jakieś lepsze na stadionie, bo tak szczerze mówiąc przez nie wiem, czy 2/3 meczu to widziałem zadymiony stadion, miałem problemy z rozpoznawaniem zawodników w tej mgle po racach, więc ciężko mi się to oglądało. Jakości tam wiele nie było. Takie spostrzeżenie, takie trochę, które właśnie pokazuje poziom tego meczu, bo uważam, że Górnik mimo zwycięstwa zagrał bardzo przeciętny mecz. To nie było tak, że przyjechała lepsza drużyna, która pokazała swoją klasę, swoje, jak gdyby, no, że jest, ma lepszą organizację gry, że generalnie tam grają lepiej technicznie wyszkoleni piłkarze. Górnik grał bardzo przeciętnie, natomiast no, miał trochę więcej takiej, nie mówię, że indywidualnej, bo dla mnie te obydwie bramki to były takie bramki nie z tej epoki futbolowej. Bo ja to, jak widziałem te obydwie bramki dla Górnika, to tak mi się przypominały czasy, nie wiem, Włodzimierza Smolarka, który potrafił złapać piłkę na swojej połowie i przebiec z nią 3/4 boiska i jakoś tam ją zastawiać ciałem, bo to nawet driblingi nie były, i wepchnąć ją do bramki. I tu były dwie takie bardzo podobne akcje, że po prostu Kapralik czy ten Japończyk po prostu dostali piłkę bardzo daleko od bramki, biegli i w końcu strzelili. Nigdy mnie przeszkadzał, tak samo w przypadku Kapralika, tam jeszcze na dobitkę pozwolono. Teraz w takim futbolu, gdzie jest po prostu zawodnicy mają określone pozycje na boisku, których muszą pilnować, są inaczej rozstawieni, nie ma tyle wolnych przestrzeni, to takie rajdy z piłką bezkarne, no są albo kasowane, no, rzadko się po prostu zdarzają, a tutaj jeszcze kończyły się bramkami. No i to, co wspomniałeś o Stypicy, który no, chwaliliśmy ten transfer przed sezonem, że to będzie jakaś taka dodana jakość, jeśli chodzi o ruch. Właśnie on miał się wykazywać takimi interwencjami na linii, że nie będzie narażony na granie takie od tyłu, że miał z tym problemy rozgrywaniem piłki, że skupi się po prostu na tym, żeby bronić linii bramkowej. No a tutaj dwie takie nieudane interwencje i kto wie, czy to nie przesądziło o porażce ruchu, bo ruch początkowo nawet mi się bardziej podobał, no, miał inicjatywę, no ale liczy się skuteczność. No ta przyszła dla ruchu za późno.
Tak, no ruch oczywiście mówiliśmy, że zależy mocno od tego, co Korona i Puszcza zrobią w zaległych meczach, a nie zrobiły nic i to ruch trzyma jakoś cały czas przy życiu, mimo też rozczarowujących wyników, bo to jest jedno zwycięstwo w rundzie wiosennej. No ale jeszcze będą bezpośrednie mecze ruchu i tego się mogą trzymać. No natomiast nie ma co ukrywać, sytuacja jest beznadziejna, podobnie jak sytuacja ŁKS-u, który widzimy, no zrobił 7 punktów w trzech ostatnich kolejkach i dalej niewiele mu to pomogło. No a ruch w ostatnich trzech kolejkach zrobił 3 punkty, no i to jest zdecydowanie za mało, jak się chce wydźwignąć. Był jeszcze w tej kolejce mecz Zagłębia Lubin ze Stalą Mielec, zakończył się wynikiem 0-0. Są to dwie drużyny ze środka tabeli, które ani nie są zaangażowane w walkę o utrzymanie, ani w walkę o puchary, ale no z obowiązków. Wspomnijmy jednak, że taki mecz się odbył i też trzeba powiedzieć, że może ten mój wstęp, to co o tym meczu powiedziałem, było trochę zbyt krzywdzące, bo Zagłębie do tej 45. minuty, może trochę wcześniej, no w pierwszej połowie było stroną, która przeważała, której się chciało, która atakowała całkiem nie najgorzej, więc no trochę jak na Zagłębie to mówię, no bo to wiadomo, nigdy nie jest zespół u Waldemara Fornalika bardzo porywający i bardzo taki na hej do przodu, ale mimo wszystko to nie było takie najgorszego sortu 0-0 w drugiej połowie. No, no Stal przyjechała raczej nastawiona na bronienie, byli wszyscy zadowoleni z remisu, ale no Stal też miała w drugiej połowie strzał w poprzeczkę z dystansu i też jakąś okazję w ten sposób, żeby wygrać. No, nie był to wielki mecz, ale bywały gorsze 0-0 w tym sezonie. A nawet chyba w tej kolejce.
Trener Stali po meczu powiedział, że to był ich najgorszy mecz w tym roku. Ja się tak
Aż
nie do
tak,
końca.
ja z
Tak,
Radomiakiem był gorszy.
ja też się właśnie nie zgadzam z tym, bo uważam, że z Radomiakiem zagrali zdecydowanie gorzej. No Stal generalnie, no to nazbierała w tym roku już tyle pochwał, że nie ma co już specjalnie jej coś dokładać do tego meczu, bo aż tak bardzo nie ma za co. Natomiast, no takie troszkę, nie wiem czy niepokojące, ale takie informacje wokół klubu się pojawiły, że Szkurin latem odejdzie, że Kochalski odejdzie, czyli znowu jak gdyby to, co się zbudowało ekstra, bo Stal ma jakiś tam trzon, ale takie punkty, czyli ktoś, kto dodaje jakości w bramce i ktoś, kto dodaje jakości w ofensywie, odejdą i znowu trzeba będzie mieć nadzieję, że się wszystko uda i znowu się trafi z bramkarzem, znowu się trafi z napastnikiem. To jest znowu taki kolejny znak zapytania dla kibiców. No,
Ale
pojawiło
wiesz
się
co, ja
też.
się tylko jeszcze tylko powiem, to nie wiem, czy to jest takie znowu bardzo niepokojące, bo to jest naturalne, że po takim sezonie i jeden, i drugi będą rozchwytywani i
Tak, tylko jest
dla
to.
Stali najważniejsze, że oni mają kontrakty ważne, że żaden nie odejdzie za darmo, że
Tak,
oni
tak,
przyniosą
tak.
dużo pieniędzy.
Tylko wiesz co, no troszkę też jest to takie budowanie, taka syzyfowa praca, no bo powiedzmy, że wiadomo w jakim miejscu jest Stal Mielec, w jakim miejscu jest nasza liga, bo to nawet nie tylko Stali dotyczy, że jak się ktoś wyróżni, to go nie ma za chwilę, ale powiedzmy, że przynajmniej jakby drugi sezon, że ta drużyna, która po prostu docierała się w trakcie tego sezonu, gdyby oni zostali na następny. I chciałbym zobaczyć, jak ta drużyna po prostu, czy ona zrobi jeszcze krok do przodu, czy gdy będzie taka na przykład stabilizacja w lecie, czy trenerowi Kieresiowi udałoby się pójść stopień wyżej, czy znowu będzie, aha, wyjęliśmy dwa podstawowe ogniwa, latem się docieramy, we wrześniu, potem gdzieś tam w listopadzie zaczynamy fajnie grać, robimy punkty i potem znowu kogoś tam tracimy. No chciałbym po prostu przynajmniej w perspektywie 2 sezonów tą Stal zobaczyć taką w miarę stabilną, a nie rozkradaną, znaczy nie
Słuchaj,
rozkradaną, tylko taką rozbieraną.
dwa sezony z rzędu typowałem ich do spadku. Dwa razy wyszedłem na idiotę i jak sobie już powiedziałem, że teraz się nie dam podpuścić, to już mnie zaczynasz po 25. kolejce podpuszczać, że będzie trudno w przyszłym
Znaczy
sezonie,
nie,
bo stracą.
ja nie mówię, że będzie trudno, bo może być tak samo jak jest. Natomiast mi chodzi o to, że może właśnie te oczekiwania wobec Stali byśmy postawili trochę wyżej, żeby nie było już trudno, tylko żeby było dobrze albo nawet bardzo dobrze. O, w tym sensie.
Powiem ci tak, że powiedziałem sobie, że jakby szukałem, gdzie jest mój błąd, czemu ta Stal Mielec zawsze taki numer wywija. I tu nie chodzi o Hamulicia, Mrozka, tych wszystkich, na których się zwraca uwagę, tylko o ten kręgosłup. I powiedziałem sobie, że dopóki nie dojdzie do momentu, kiedy będą musieli przeprowadzić wymianę pokoleniową i trzeba będzie zastąpić Matrasa, Gettingera, Wlazłę i Domańskiego, to się nie dam wpuścić w żadne Stal spadnie. Są takie drużyny, które po prostu na tym swoim stabilnym kręgosłupie no, mają takie bazowe miejsce gdzieś tam nad kreską i wystarczy, że trafią z dwoma, trzema transferami lepiej lub gorzej i jakoś to będzie. Więc dobrze, niech sprzedają Szkurina, niech Kochalskiego sprzedają, będą mieli znowu dużo pieniędzy, zarobią na nich, obaj mają ważne kontrakty, nie tracą ich tak jak tracili wcześniej graczy, że promują kogoś, kto wraca z wypożyczenia i nic z tego nie ma. Tutaj będą mieli, skasują świetnie, znowu albo sobie zbudują nadwyżkę, zainwestują w rozwój klubu, albo pozwoli im to przetrwać niepewną sytuację, bo oni wiadomo są oparci finansowo o spółki Skarbu Państwa, które mogą się zachować tak, a mogą inaczej i oni też muszą myśleć o jakiejś czarnej godzinie, zresztą myślą, no i takie sprzedanie za niezłe pieniądze dwóch najlepszych zawodników, tylko im daje jeszcze jakąś poduszkę bezpieczeństwa. Ja nie widzę w Stali ani w Mielcu klubu, który będzie w perspektywie 2, 3 lat dążył do czołówki. Ja wiem, jakie są tradycje, że oni byli mistrzami Polski, no ale po prostu nie. Mogę tak myśleć o Widzewie, który ma wielką społeczność kibicowską, stadion, jest z bardzo dużego miasta, z regionu też, gdzie oni mogą myśleć, że w perspektywie 3-4 lat to trzeba dążyć, żeby doskoczyć do czołówki, żeby rosnąć finansowo. A Stal, jeśli będzie w stanie zapewniać sobie w miarę spokojne funkcjonowanie w ekstraklasie, to jest dla niej fantastyczny wynik i kompletnie bym się nie obrażał i ani nie obawiał, że oni stracą tutaj dwóch najlepszych zawodników. Naturalna rzecz. Tak to wygląda, jak się jest w tym miejscu łańcuchu pokarmowego.
Zresztą myślę, że każdy w Polsce klub, mając napastnika, który zdobędzie tam powyżej 15-16 bramek w ekstraklasie, to jest jeszcze w wieku takim, że można go, że ktoś go będzie chciał kupić, to praktycznie nie jest nie do zatrzymania.
A poza tym przykład Exposito z rundy wiosennej pokazuje, że czasem w naszej lidze po prostu jak napastnik strzela dużo goli i jest w szczycie, to trzeba go sprzedawać, bo to jest idealny moment, bo za chwilę się okaże, że jednak nie jest taki wspaniały, bo przyjdzie gorszy moment i się za niego w ogóle nic nie skasuje, więc po rundzie
Były
wiosennej,
też takie przypadki.
tak, to może być dla Stali całkiem niezłe. No i tym sposobem myślę, że możemy zakończyć rozmowę o wszystkich meczach tej 25. kolejki. Było ciekawie w naszej lidze. Teraz mamy trochę oddechu od ekstraklasy, no ale będziemy patrzeć, co zrobi reprezentacja. Też na pewno usłyszymy się w tej przerwie z innymi nieekstraklasowymi tematami, więc do usłyszenia. Sprawdzajcie nasze profile w mediach społecznościowych, sprawdzajcie w platformach podcastowych, tak żebyście nie przegapili kolejnego odcinka. A za dzisiaj dziękujemy już bardzo. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Michał Trela. Do usłyszenia.